W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Będziemy mieli dzisiaj parę tematów, powiem prawie, że natury filozoficznej w związku z tym naszymi przeżyciami. W poniedziałek, w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska i uroczystym pogrzebie w Bazylice Mariackiej, nie ustawały pytania i domysły, co dalej z polską sceną polityczną i debatami między nami. Czy podziały się będą bardziej pogłębiać, czy może nastąpi jakaś faza otrzeźwienia. Spytaliśmy słuchaczy, czy istnieje według nich szansa na to, żebyśmy inaczej się wspierali i żeby język debaty publicznej poprawił swoją jakość. Posłuchajmy.
Bardzo będzie ciężko dojść do jakiegoś pojednania, nie tylko ze względu na język, ale powiem, że teraz będzie na pewno głośno z inicjatywy polskiej firmowanej przez panią Barbarę Nowacką rozdzielność kościoła od państwa. I trudno będzie dojść do zgody.
Chodzi o to, żeby ten konflikt był racjonalny i twórczy. Można się różnić przecież pięknie, prawda? Nie trzeba się zaraz siekać toporami. Więc do tego jest też potrzebna kultura, obycie, no przede wszystkim wiedza, no i jakiś pomysł na to.
I nie wierzę w żadne pojednanie w tym narodzie.
Czyli co, mało,
pojednamy się wtedy, kiedy zostanie ostatnich dwóch członków PiS-u i ostatnich dwóch członków PO i innych ugrupowań i wtedy oni sobie nad grobem tego narodu podadzą rękę.
Panie Adamie, my w zasadzie przysłuchując się tym głosom i próbując w jakiś sposób się do nich odnieść, możemy się zająć detalami, czyli być na poziomie oceny poszczególnych osób, ugrupowań, czy jak sędziowie w wjeździe figurowej na lodzie dawać punktowe oceny. Natomiast wydaje mi się, że warto jest nie gubić tej szerszej perspektywy, czyli pytania, czym jest właściwie dzisiaj demokracja, jej właściwe cechy i jej istotą. Mam takie przekonanie, że my żyjemy tak troszeczkę w takiej sztucznie wykreowanej rzeczywistości polegającej na tym, że nam, narodowi, który ma bardzo głębokie tradycje demokratyczne, często jakby wielokrotnie dłuższe niż inne narody w Europie i świecie, próbuje nam się narzucić ten jeden, jedyny, ten właściwy model demokracji, a przecież mam wrażenie, że nie ma takiego jednego, jedynego modelu demokracji.
Ten tydzień był interesujący zarówno w wymiarze tragicznym po zabójstwie Pawła Adamowicza, ale także jest interesujący, jeśli chodzi o polityczne skutki i skutki dla dyskursu demokratycznego, o czym pan, do czego pan nawiązuje. Oczywiście istotą demokracji, to już wielokrotnie było mówione, jest spór, nawet konflikt. Chodzi o to, żeby odnosić się do oponentów politycznych kulturalnie, nie dehumanizować ich. O tym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, bowiem jeden z odcinków otwartego mikrofonu również tej sprawy dotyczył. Natomiast jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy istnieje jeden, jedyny model demokratyczny, to on w przyrodzie nie występuje, bowiem nawet jeżeli mówimy o demokracji liberalnej, to jest ten model, który obejmuje zdecydowaną mniejszość państw aspirujących do nazwy demokratycznych. Mamy tak zwane demokracje narodowe, demokracje suwerenne, więc tych odcieni jest bardzo dużo. Ja widzę w demokracji liberalnej wiele plusów pod warunkiem, że tą demokrację liberalną rozumiemy w sposób klasyczny. Jako tolerancję dla wszystkich rozumnych poglądów, zarówno świeckich, jak i religijnych.
Tak, z równym prawem do wypowiedzi każdej ze stron.
Natomiast jeżeli stygmatyzuje się jakieś grupy społeczne nazwami faszystów, nacjonalistów, to demokracją liberalną już nie jest, mimo że osoby stygmatyzujące mogą się uważać za czy neoliberałów, czy liberałów, ale z całą pewnością liberałami nie są. W Polsce od 28 lat nie ma demokracji liberalnej. nie ma. My aspirujemy dopiero, ale aspirując musielibyśmy się nauczyć tolerancji.
Czyli, szanowni państwo, nie dajmy się bić pałkami pojęć po głowach. Starajmy się zrozumieć, co kryje się za hasłami, którymi się szermuje w sferze publicznej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
I przejdźmy do wtorku. We wtorek pojawił się pomysł decentralizacji władzy, czy jakby centralnej. Władza w Polsce jest centralizowana i w praktyce niemal wszystkie urzędy znajdują się w Warszawie. Ten model funkcjonowania państwa jest krytykowany od dłuższego czasu. Idea rozproszenia tej władzy centralnej jest lansowana przez Kongres Ruchów Miejskich. Rząd przygotowuje jakieś zmiany w tej całej sprawie. Pytaliśmy naszych słuchaczy, co oni sądzą o tym, żeby część urzędów centralnych przenieść w teren, czego się można potem spodziewać, jaki jest tego sens. Posłuchajmy.
Te wszystkie podziały, nowe rozdawnictwo władzy, uprzywilejowanie jakichś kolejnych miasteczek, czymś, z czym oni nigdy nie mieli do czynienia. Przenoszenie urzędników, no bo przecież taki międzyrzecz, on nie ma takiej kadry, która mogłaby tam pracować w tych urzędach.
Jeżeli nie ma się nic lepszego do zaproponowania zwykłym ludziom, żeby im ułatwić życie, i zresztą to się sprawdza nie tylko w polityce, ale również w działalności gospodarczej, to się robi co? Zmiany organizacyjne. Jest jakieś odwrócenie uwagi, jest pewien zamęt, później powstają spory kompetencyjne tak zwane, ludzie to i tak muszą znosić, i tak to muszą znosić.
Bo powinno być jeden centralny punkt województwa usytuowany, jak u nas w Wielkopolsce, mniej więcej centralny. Ja przyjeżdżam.
No właśnie, chodzi o to, żeby decentralizować.
No i to jest błąd, bo ja jako klient przyjeżdżam i ja chcę załatwić wszystko w jednym miejscu. Bo jeśli ja będę miał, proszę pana, jechać przez całe województwo coś załatwić, to sorry, Winnetou, ale mnie to absolutnie nie odpowiada. Dla mnie wszystkie urzędy, gdzie ja mam coś załatwić w moim województwie, w moim, podkreślam, mają być w jednym miejscu.
Panie Adamie, zdaje się, że tutaj ten temat jest tematem o dosyć długiej historii.
Od 30 lat taka dyskusja jest prowadzona, to znaczy od 1990 roku, czyli to jest niemal 30 lat. 5 lat temu Kongres Ruchów Miejskich wydał specjalne oświadczenie w sprawie deglomeracji, czyli przenoszenia urzędów do mniejszych miast. Natomiast pomysł w tej edycji najnowszej pochodzi z dnia 13 stycznia, z konwencji partii Porozumienie Jarosława Gowina i został tam ogłoszony jako jeden z elementów programowych Porozumienia i został przyjęty do dalszego procedowania przez rząd. Zakładałby przenoszenie urzędów centralnych z wyjątkiem ministerstw do tych miast, które posiadają odpowiednią infrastrukturę i zakłada także możliwość, ewentualność przenoszenia niektórych instytucji z miast wojewódzkich do miast mniejszych w obrębach.
Rozumiem, ale mam takie wrażenie, panie Adamie, że tutaj znów mówimy o, przepraszam za słowo, imponderabilia, czyli o rzeczach powierzchownie widocznych, natomiast nie sięgamy do głębi. Chodzi o tym, że być może pod tą ideą kryje się pewnego rodzaju niechęć, czy jakby gruba nieufność do zbytniej centralizacji władzy w Polsce na wszystkich szczeblach. I że ta centralizacja tej władzy nie wynika z naturalnych, jakby to powiedzieć, socjologiczno-geograficznych zjawisk, które są związane z geografią i skoncentrowaniem się różnych aktywności w naturalnych centrach administracyjnych i zaczynamy dyskusję przyczynkarską w tej
nie
sprawie
do końca,
toczyć.
Nie do końca, moim zdaniem. O ile z pierwszą częścią wypowiedzi pańskiej się zgodzę, że w grę wchodzą tutaj także bardzo jasne interesy, ale także pewne elementy programowe, bowiem program Platformy Obywatelskiej zakładał budowę 8-10 bardzo silnych ośrodków regionalnych, już silnych, już do tej pory zasysających jak odkurzacze środki. Pieniądze, inwestycje ludzi młodych z mniejszych ośrodków. Natomiast pomysł deglomeracji jest pomysłem zatrzymania tego procesu i przekazywania tego, co można, na tak zwaną prowincję, nawet do miast powiatowych, po to, żeby powstrzymać ich spadek ich znaczenia. Bowiem powstała lista panowska 2 lata temu, sporządzona, mówię panowska, ale powinienem to wyjaśnić, sporządzona przez Polską Akademię Nauk. Jest już 255 ośrodków miejskich zagrożonych właśnie pomniejszaniem ich znaczenia, spadkiem znaczenia gospodarczego i społecznego. 122 miasta zostały tym dotknięte w sposób poważny, a w naszym województwie są to Międzyrzecz, Nowa Sól, Żary i Żagań. Jest o czym mówić.
No tak, tylko że ja mam takie wrażenie, że czynnikiem miastotwórczym jest jednak gospodarka, a nie administracja. I że chodzi o to, żeby tworzyć miejsca pracy, w którym multiplikują kolejne miejsca pracy.
Miejsca pracy są także w administracji.
Natomiast miejsca pracy w administracji nie generują kolejnych miejsc pracy w takim stopniu jak gospodarka. To o to tutaj chodzi.
Jasne. Spór niewątpliwie jest poważny. Wszystkie strony wypowiadające się w tej kwestii mają swoje argumenty. Chodzi jednak o to, żeby to jakoś wszystko rozsądnie zracjonalizować, bo można też to wszystko odwrócić. Tak, można zadać pytanie, co my powinniśmy zrobić, na przykład my jako publicyści, komentatorzy, ale przede wszystkim radni wojewódzcy, żeby powstrzymać proces spadku znaczenia tych czterech miast.
W tej sprawie dosyć prostą receptę, to znaczy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie, żeby one swoje aktywności lokalne były w stanie zamienić na sukces gospodarczy.
O, to tak się fajnie mówi, panie Krzysztofie, ale za tym muszą iść konkretne działania.
Jednym z tych działań jest podniesienie wynagrodzeń, zmniejszenie fiskalizmu państwa, zmniejszenie roli rządu centralnego w działaniach lokalnych. Jakby tych narzędzi jest.
Jest sporo.
Cel polega na tym,
chodzi o to, żeby je precyzyjnie wybrać.
Tak, i tutaj
zastosować.
Przechodzimy do środka.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przed wyborami do Europarlamentu Niemcy i Francja we wtorek w Aquisgranie podpisały umowę międzynarodową nawiązującą do historycznego traktatu elizejskiego sprzed 56 lat, sygnowanego przez Charlesa de Gaulle'a i Konrada Adenauera. Po upływie ćwierćwiecza Niemcy i Francja próbują podkreślić swoją szczególną pozycję wobec innych państw Unii Europejskiej. Pytaliśmy w otwartym mikrofonie, jak państwo na to patrzycie, jak to widzicie w konsekwencji ewentualnie dla Polski i dla Europy. Posłuchajmy.
Blef taki, no państw, które już są praktycznie szczyt wszystkiego mają za sobą. Dotyczy to szczególnie pani Merkel, no, ale i też pana Macrona, który ma wielkie kłopoty z żółtymi kamizelkami, tak. I gospodarczo jest też obniżenie tego tych wszystkich. No bieda się robi większa tam po prostu.
Niech podpisują. Ważne, żeby po prostu w tej polityce, mówię, nie być jakimś osobą po epilepsjach, czyli taką, żeby po prostu do każdego się rzucać. Znajdźmy sojuszników.
Jeżeli mówimy o współpracy wojskowej, to ona jest przede wszystkim trudna, dlatego że właśnie Niemcy są słabsze, dużo bardziej polegają na parasolu amerykańskim. Francuzi od ery de Gaulle'a, skądinąd przywoływanego przy okazji tego traktatu, tak, próbują prowadzić politykę bardziej samodzielną politykę militarną, co per saldo jest odbierane jako taka niechęć do dominacji amerykańskiej.
Mhm. I my zamiast właśnie popierać europejski nurt polityczny, tak jak robią Francuzi i Niemcy. Europa ponad wszystko. Nie patrzy na interes amerykański, doraźny interes amerykański.
Panie Adamie, w sferze symbolicznej, bo przecież mówimy o pewnych symbolach, według mnie ten układ spina klamrą całą historię Unii Europejskiej. Ten sprzed 56 lat niejako inicjował pewnego rodzaju projekt. Ten, mam takie przekonanie, jest takim mową trochę pogrzebową nad tym, co się stało z Unią, i on jakby podkreśla pewne słabości Unii i to, że ten projekt się nie udał. I moim zdaniem to szczególnie to symptomatyczne na nawiązanie do Aquisgranu, czyli do Karola Wielkiego, który stworzył cesarstwo z Francją, czy z Frankami, jako tymi, którzy rządzili tamtą częścią Europy. Teraz przywództwo w tamtej części Europy przejąć chcą Niemcy i tak trochę to jest gest przyjaźni, żeby ta Francja się trochę lepiej poczuła, ale tak naprawdę to jest tak troszeczkę kraj, który ma smutne perspektywy przed sobą.
A to jest właśnie dobry przykład uprawiania polityki historycznej przez Francję i Niemcy. O ile traktat elizejski podpisany 56 lat temu miał wymiar historycznego pojednania pomiędzy Francją a Niemcami, to traktat akwizgrański próbuje poinformować społeczność europejską, że Francja i Niemcy mają dalej ambicje przewodzenia Unii Europejskiej, odnoszą się do siebie serdecznie. Natomiast jeżeli zajrzymy do tego traktatu, to on jest polityczną wydmuszką, bowiem nie ma w nim śladu żadnej z propozycji, na której zależało prezydentowi Macronowi, zwłaszcza tych, które mają wymiar finansowy, bo o ile Francja jest potęgą militarną i ma rosnące kłopoty gospodarcze, o tyle Niemcy nie są potęgą militarną, natomiast siedzą na gigantycznym worku z pieniędzmi i nie zamierzają się tymi pieniędzmi podzielić z Francją. Natomiast w sferze symboli jest to taka próba podlewarowania pozycji politycznej wewnętrznej prezydenta Macrona, nadwyrężonej mocno protestami żółtych kamizelek. No i oczywiście to Niemcy nic nie kosztuje, a my możemy się temu wszystkiemu przyglądać raczej spokojnie, bo traktat akwizgrański żadnej nowej jakości w Europie nie wnosi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zostawmy zatem akwizgran Francję i Niemcy. Wróćmy na krajowe podwórko. W czwartek rozmawialiśmy nad analizą Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego.
Czy ja u siebie, jak jestem w warsztacie, to jestem po prostu, można powiedzieć, i na prawo, i na lewo. Ja muszę sprzyjać klientom, bo jakbym nie sprzyjał klientom, nie podzielał ich poglądy, to by do mnie nie przychodzili, ale na co dzień prywatnie to oczywiście się sprzeczam ze tymi ludźmi o wizję na Polskę, która właśnie może być Polską A i Polską B.
Ja mimo, że wśród swoich przyjaciół, znajomych jestem nazywany tak złośliwie, przewrotnie pisiorem, to tak naprawdę ani na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych nie głosowałem, ani na Andrzeja Dudę w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie głosowałem. Ja tak naprawdę jestem wolnościowcem, jestem konserwatystą.
Przykro mi, ale w tym przypadku to ja jestem odmiennego zdania i mam na to swoje dowody, konkretne dowody. I w zasadzie, czy dobrze robi, to jest ocena obiektywna, bo jak ktoś dostał 500 plus na czworo swoje dzieci, to się z tego cieszy. Ale skąd się te pieniądze biorą, to ludzi mnie interesuje. Dopóki mają tam nadwyżkę pieniędzy z tego 500 plus, to są zadowoleni.
To badanie miało za zadanie sprawdzić, jak bardzo do siebie się odnosimy negatywnie i pewnie ku zaskoczeniu większości obserwatorów sceny politycznej, a przynajmniej tej mainstreamowej części mediów, okazało się, że zwolennicy PiS-u mniej negatywnie są nastawieni, mówiąc tak eufemistycznie, do swoich przeciwników politycznych, natomiast odwrotnie jest, że zwolennicy Platformy Obywatelskiej bardziej nie lubią, czy bardziej, że tak powiem, nienawidzą zwolenników PiS-u. I to jest takie badanie, które w pewnym sensie przeczy temu lansowanemu poglądowi, że telewizja publiczna jakby sieje tą nienawiść, zaraża nienawiścią swoich zwolenników, przy oczywiście założeniu, że słuszna jest ta koncepcja, że telewizję mamy jedną, która koncentruje przekaz pro-Platformy Obywatelskiej, a druga pro-PiSowskiej. To się nagle tu przestaje się...
No te wyniki całkowicie zaburzają taką narrację polityczną opozycji, że hejt jest jednostronny, tak? I hejtowi winni są...
Nie jest symetryczny w każdym razie.
Zwolennicy PiS-u, bo jak się okazuje, zwolennicy, czyli wyborcy PiS-u, okazują mniej niechęci wyborcom partii opozycyjnych, a okazało się, że ci, którzy głosują na partie opozycyjne, no, bardziej nie lubią Prawa i Sprawiedliwości niż odwrotnie. I to jest zaskakujące i to dość szybko zniknęło z tych mediów, które są kojarzone z opozycją, bo jeżeli coś nie pasuje do narracji politycznej, to lepiej, żeby tego nie było.
Nie było. To zresztą taka jest jedna z definicji marksizmu. marksizmu, że marksizm jest taka idea, która, dla której fakty są niepotrzebne. To jest idea, która sobie sama tworzy fakty, a te fakty, które są, nie są dostrzegane.
No bo marksizm stworzył własną wizję świata z własnymi narzędziami opisu.
Z własnymi świętymi.
Z własnymi świętymi. To jest, powiedzmy, holistyczna całkowicie ideologia. No ale życie pokazało, że nie pasująca do rzeczywistości.
Mam taką potrzebę wykonania takiej pewnej paraboli i powiązania tego marksizmu z katolicyzmem jako pewnego rodzaju przeciwieństwo, ponieważ w tej chwili odbywają się Światowe Dni Młodzieży w Panamie i dzisiaj usłyszałem, że tak właśnie a propos tego, o czym mówimy i jako podsumowanie naszego tygodnia, myślę, że ta myśl bardzo prosta papieża Franciszka jest warta do zastosowania, a mianowicie powiedział Franciszek językiem prostym do prostych ludzi, że panem kłótni jest diabeł.
Papież wie, co mówi.
Wsłuchajmy się w te słowa papieża i przemyślmy. I z tą sentencją papieża Franciszka zostawiamy Państwa do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.